rozległ się gwizdek ostrzegawczy i uczniowie zaczęli pośpiesznie wchodzić do przedziałów. Szybko, 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 denerwowała się pani Wesley, tuląc do siebie każdego, kto jej się nawinął pod rękę, w tym Harry'ego dwukrotnie. Piszcie, piszcie, bądźcie grzeczni. Jak czegoś zapomnieliście, to wam przyślemy. No, do pociągu, pośpieszcie się. Wielki czarny pies stanął na tylnych nogach i oparł Harremu przednie łapy na piersiach, ale pani Wesley szybko popchnęła Harry'ego w stronę drzwi przedziału, sycząc na miłość boską. Siriuszu, zachowuj się bardziej jak pies! Do zobaczenia, zawołał Harry przez otwarte okno, gdy pociąg ruszył. Ron, Hermiona i Ginny machali obok niego rękami. Postacie Tonks, Lupina, Moody'ego i państwa Wesleyów szybko zmalały, ale czarny pies pobiegł obok pociągu, wzbudzając śmiech wśród zgromadzonych na peronie ludzi. Wkrótce jednak pociąg minął zakręt i Syriusz zniknął.
Nie powinien z nami przychodzić aż na dworzec, powiedziała z niepokojem Hermiona.
Och, nie kracz, rzekł Ron. Biedaczysko nie widział światła dziennego od miesięcy. No, dobra, nie będziemy tu stać i gaworzyć z wami przez cały dzień, oświadczył Fred, zacierając ręce. Mamy do omówienia pewne sprawy z Lee Jordanem. Zobaczymy się później. I razem z George'em oddalili się korytarzem w prawą stronę. Pociąg nabierał szybkości. Za oknami migały domy, a ich zaczęło już kołysać. To co, może znajdziemy sobie jakiś przedział, zaproponował Harry. Ron i Hermiona wymienili spojrzenia. Bąknął Ron. My, no, wiesz, Ron i ja powinniśmy pójść do wagonu dla prefektów, powiedziała nieśmiało Hermiona. Ron nie patrzył na Harry'ego. Nagle bardzo się zainteresował paznokciami swojej lewej ręki. Och, no tak, jasne, skwitował to krótko Harry.
No chyba nie będziemy tam musieli tkwić przez całą podróż, dodała szybko Hermiona. W listach było polecenie, żebyśmy wysłuchali instrukcji prefektów naczelnych i od czasu do czasu sprawdzili, co się dzieje w całym pociągu.
Jasne, powtórzył Harry. No, to może się później zobaczymy. No, oczywiście, powiedział Ron, rzucając na niego ukradkowe, nerwowe spojrzenie. To okropne, że muszę tam iść, no... Wolałbym, no ale no, musimy, to znaczy no, wcale mnie to nie bawi, no, nie mam na imię Percy, zakończył buntowniczym tonem.
Wiem, rzekł Harry i wyszczerzył do niego zęby. Ale kiedy Hermiona i Ron odeszli w kierunku lokomotywy, wlokąc za sobą kufry, krzywołapa i klatkę ze świstoświnką, poczuł się tak, jakby coś utracił. Jeszcze nigdy nie podróżował do Hogwartu bez Rona.
Chodź, powiedziała Ginny. Jak się pośpieszymy, to może zajmiemy im miejsca.
Słusznie, mruknął Harry, biorąc w jedną rękę klatkę z Hedwigą, a drugą chwytając za rączkę kufra. Ruszyli korytarzem, zaglądając przez oszklone drzwi do zapełnionych już przedziałów. Harry nie mógł nie zauważyć, że wiele osób patrzyło na niego z ciekawością, a niektórzy szturchali sąsiadów i wskazywali go palcem. Po pięciu takich scenkach przypomniał sobie, że prorok codzienny przez całe lato raczył czytelników wzmiankami o nowych łgarstwach wymyślonych przez Harry'ego Pottera dla zdobycia sławy. I nie był wcale pewny, czy ci, którzy wlepiali w niego oczy i szeptali z sąsiadami na jego widok, nie uwierzyli w te doniesienia. W ostatnim wagonie zobaczyli Neville'a Longbottoma, kolegę Harry'ego z Gryffindoru, również z piątej klasy, który z najwyższym trudem ciągnął kufer jedną ręką, podczas gdy w drugiej ściskał wyrywającą się rozpaczliwie ropuchę Teodorem.
Cześć, cześć Harry, wysapał, cześć Ginny. Wszędzie pełno, nie mogę znaleźć miejsca.
A o czym ty mówisz? Zdziwiła się Ginny, która przecisnęła się obok Neville'a, żeby zajrzeć do następnego przedziału. Tu są wolne miejsca, tu siedzi tylko Luna Lovegood.
Neville wymamrotał, że nie chce nikomu przeszkadzać.
Nie bądź głupi, powiedziała Ginny. Ona jest w porządku.
Otworzyła drzwi przedziału i wciągnęła do niego swój kufer. Harry i Neville weszli za nią.
Cześć, Luna, powiedziała Ginny. Nie masz nic przeciwko temu, że zajmiemy te miejsca?
Siedząca przy oknie dziewczyna obrzuciła ich spojrzeniem. Miała poczochrane, brudne, sięgające pasa włosy, bardzo jasne brwi i wyłupiaste oczy, które sprawiały, że wyglądała na bez przerwy zdziwioną. Harry natychmiast zrozumiał, dlaczego Neville wolał minąć ten przedział. Dziewczyna wyglądała, jakby miała co najmniej lekkiego bzika. Różdżkę zatknęła sobie za lewe ucho, na piersiach miała naszyjnik z kapsli do piwa kremowego i trzymała jakiś magazyn do góry nogami. Przeniosła spojrzenie z Neville'a na Harry'ego i kiwnęła głową. Dzięki, powiedziała Ginny, uśmiechając się do niej. Harry i Neville z trudem wsadzili trzy kufry i klatkę z Hedwigą na półkę i usiedli. Luna obserwowała ich z nad magazynu zatytułowanego Żongler, ani razu nie mrugnąwszy powieką. Gapiła się i gapiła na Harry'ego, który usiadł naprzeciw niej i teraz bardzo tego żałował. — Jak tam wakacje, Luna? — zagadnęła Ginny. — Nieźle — odpowiedziała Luna rozmarzonym głosem, nie spuszczając wzroku z Harry'ego. — Tak, było całkiem nieźle. — Ty jesteś Harry Potter? — dodała nagle. — Wiem o tym — mruknął Harry. Neville zachichotał. Tym razem Luna zwróciła swoje blade oczy na niego. — Ale nie wiem, kim ty jesteś.
Nikim, burknął Neville.
Nie opowiadaj głupstw, żachnęła się Ginny. Neville Longbottom, Luna Lovegood. Luna jest na tym samym roku co ja, ale w Ravenclawie.
Kto ma olej w głowie, temu dość posłowie, oznajmiła nieoczekiwanie Luna śpiewnym głosem. Uniosła magazyn wciąż do góry nogami, schowała za nim twarz i zamilkła. Harry i Neville popatrzyli po sobie, podnosząc wysoko brwi. Ginny zdusiła chichot. Pociąg mknął z miarowym stukotem, wioząc ich przez pola i łąki. Pogoda była bardzo dziwna. W jednej chwili przedział zalewało słońce, w następnej robiło się ciemno, a niebo przykrywały złowieszcze szare chmury. Zgadnijcie, co dostałem na urodziny, zagadnął Neville.
Jeszcze jedną przypominajkę? Zapytał Harry, który zapamiętał ów przyrząd bardzo podobny do marmurowej kulki, który babcia Neville'a przysłała mu do Hogwartu, żeby wspomóc jego nie najlepszą pamięć. Nie, chociażby mi się przydała, starą już dawno zgubiłem. Nie, zobaczcie.
Pogrzebał wolną ręką w szkolnej torbie, drugą ręką wciąż trzymał mocno Teodorę i wyciągnął coś, co przypominało mały, szary kaktus w doniczce, tyle że zamiast kolców było pokryte bąblami. Mimbulus mimbletonia, oznajmił z dumą. Harry przyjrzał się dziwnej roślinie. Pulsowała lekko, co budziło niemiłe skojarzenie z jakimś chorym organem wewnętrznym. Jest bardzo, bardzo rzadka, wyjaśnił Neville. Nie wiem, czy mają ją nawet w Hogwarcie. Nie mogę się doczekać, żeby pokazać ją profesor Sprout. Zdobył ją dla mnie w Asyrii mój stryjek, Algi. Ciekaw jestem, czy uda mi się ją rozmnożyć. Harry wiedział, że ulubionym przedmiotem Neville'a jest zielarstwo, ale nie miał zielonego pojęcia, po co mu ta karłowata roślinka. Czy to to coś robi? Zapytał. Mnóstwo rzeczy, oświadczył wyraźnie zachwycony Neville. Ma zdumiewający mechanizm obronny. Potrzymaj mi Teodorę. Rzucił Harremu ropuchę na kolana i wyjął z torby pióro. Wyłupiaste oczy Luny Lovegood pojawiły się ponownie nad magazynem, obserwując poczynania Neville'a. Neville z językiem między zębami podniósł roślinkę na wysokość swoich oczu, przymierzył się i dźgnął ją końcem pióra. Z każdego bąbla trysnęła gęsta, kleista, cuchnąca ciecz. Ciemnozielone kropelki obryzgały sufit, okno, drzwi i magazyn Luny. Ginny, która w ostatniej chwili zasłoniła twarz rękami, wyglądała, jakby miała na głowie oślizły zielony beret. Za to Harry'ego, który miał ręce zajęte powstrzymywaniem Teodory od ucieczki, trafiło prosto w twarz, a śmierdziało jak sfermentowany gnój. Neville też cały obryzgany tym świństwem potrząsał głową, żeby pozbyć się go z oczu. Przepraszam, przepraszam, wydyszał. Nie próbowałem tego wcześniej. Nie wiedziałem, że to tak, no ale nie martw się. Odo rosok nie jest trujący, dodał, kiedy Harry wypluł cuchnącą ciecz na podłogę. W tym momencie ktoś rozsunął drzwi przedziału.
Och, cześć, Harry, Cześć! — rozległ się niepewny głos. — Ale chyba wpadłam nie w porę, co?
Harry otarł szkła okularów dłonią, w której nie trzymał Teodory. W drzwiach stała bardzo ładna czarnowłosa dziewczyna i uśmiechała się do niego. Cho Chang, szukająca w drużynie krukonów.
— O, cześć! — wybąkał Harry.
Mruknęła niepewnie Cho, a policzki jej poróżowiały.
— No więc wpadłam tylko, żeby się przywitać. No, to na razie.
Zamknęła drzwi i odeszła. Harry opadł na oparcie ławki i jęknął. Wolałby, żeby Cho zastała go w jakimś równym towarzystwie, ryczącym ze śmiechu z dowcipu, który im właśnie opowiedział, a nie z Neivilem i Luną Laugut z ropuchą w garści w przedziale obficie spryskanym odorosokiem.
Spokojnie, spokojnie, powiedziała dziarsko Ginny. Zaraz się tego pozbędziemy.
Wyciągnęła różdżkę, zawołała chłoszczyść i cuchnąca ciecz znikła.
Przepraszam, powtórzył prawie szeptem Neville.
Ron i Hermiona pojawili się dopiero po godzinie, kiedy wózek z przekąskami już odjechał. Harry, Ginny i Neville zdążyli już uraczyć się pasztecikami dyniowymi i zaczęli wymieniać się kartami z czekoladowych żab, kiedy drzwi ponownie się rozsunęły i Ron z Hermioną wkroczyli do przedziału, niosąc krzywołapa i klatkę z bardzo podnieconą, rozćwierkaną świstoświnką.
— Konam z głodu! — powiedział Ron, stawiając klatkę ze świstoświnką obok klatki Hedwigi, biorąc od Harry'ego czekoladową żabę i siadając obok niego.
Rozerwał folię, odgryzł żabie głowę i opadł na oparcie z zamkniętymi oczami, jakby miał bardzo wyczerpujący poranek.
No, więc w piątej klasie każdy dom ma dwóch prefektów, powiedziała Hermiona z bardzo niezadowoloną miną. A raczej dwoje, chłopak i dziewczyna.
A zgadnijcie, kto jest prefektem Slytherinu?
Zapytał Ron wciąż z zamkniętymi oczami.
Malfoy? Odpowiedział natychmiast Harry. Oczywiście! Oczywiście, rzekł z goryczą Ron, wpychając sobie resztę żaby do ust i biorąc następną.
I ta głupia krowa Pansy Parkinson, dodała Hermiona jadowitym głosem. Nie wiem, jak można było zrobić ją prefektem. Jest głupsza od oszołomionego trola.
A w Hufflepuffie?
Ernie Macmillan i Hannah Abbott, odpowiedział Ron.
A w Ravenclawie Anthony Goldstein i Padma Patil, oznajmiła Hermiona.
Z Padmą Patil byłeś na balu bożonarodzeniowym, rozległ się bezbarwny głos. Wszyscy spojrzeli na Lunę Laugut, która patrzyła na Rona znad żonglera, nie mrugając powiekami. Ron przełknął żabę i rzekł nieco zaskoczony.
Tak, pamiętam. Nie była tym zachwycona, poinformowała go Luna. Uważa, że potraktowałeś ją nieładnie, bo z nią nie tańczyłeś.
Ja bym się tym nie przejmowała, dodała po chwili namysłu. Nie bardzo lubię tańczyć.
I schowała się znowu za żonglera. Ron gapił się przez chwilę z otwartymi ustami w okładkę magazynu, a potem spojrzał na Ginny w nadziei, że uzyska jakieś wyjaśnienie, ale Ginny wepchnęła sobie knykcie do ust, żeby powstrzymać chichot. Ron pokręcił głową i zerknął na zegarek.
Mamy często chodzić po korytarzu i sprawdzać, czy wszystko gra, oznajmił Haremu i Neivilowi. I możemy karać tych, którzy się źle zachowują. Nie mogę się doczekać przyłapania na czymś Krejba i Goyla.
Nie wolno ci nadużywać swojej pozycji, skarciła go ostro Hermiona.
No tak, pewnie, bo Malfoy absolutnie nie nadużyje swojej, zakpił Ron.
Więc chcesz się zniżyć do jego poziomu?
Nie, no chcę dorwać jego kumpli, zanim on dorwie moich.
Na miłość boską, Ron!
Każe Goylowi przepisywać zdania, to go zabije. On strasznie nie lubi pisania, ucieszył się Ron.
Zmarszczył czoło, przechylił głowę i udając, że pisze z wysiłkiem w powietrzu, zaczął dukać grubym głosem Goyla.
Nie wolno mi wyglądać jak tyłek pawiana.
Wszyscy parsknęli śmiechem, ale najgłośniej zaśmiała się Luna Laugut. Ryknęła tak, że obudziła Hedwigę, która zaczęła z oburzeniem wymachiwać skrzydłami, a krzywołap wskoczył na półkę z bagażami, sycząc wściekle. Zaśmiewała się tak, że kolorowy magazyn wypadł jej z rąk i zsunął się na podłogę.
Ale numer!
Z jej wyłupiastych oczu pociekły łzy, kiedy starała się z trudem złapać oddech, wciąż wpatrzona w Rona. Ron zmieszał się okropnie i rozejrzał po innych, którzy teraz zaśmiewali się z jego miny. Luna Lovegood wciąż zanosiła się śmiechem, kołysząc się do tyłu i do przodu i obejmując się ramionami. — Nabijasz się ze mnie? — zapytał Ron, łypiąc na nią groźnie. — Tyłek pomijana! Wykrztusiła, ściskając sobie żebra. Wszyscy gapili się na nią, nieco oszołomieni tym występem. Tylko Harry wpatrywał się w leżącego na podłodze żonglera. Zauważył coś, co kazało mu sięgnąć po magazyn i przyjrzeć się okładce. A była na niej kiepska karykatura Korneliusza Knota. Harry rozpoznał go tylko po cytrynowo-zielonym meloniku. W jednej ręce trzymał worek ze złotem, drugą ściskał za gardło goblina. Napis nad karykaturą głosił: jak daleko posunie się Knot, żeby przejąć Gringota? Niżej były zajawki artykułów zamieszczonych wewnątrz numeru. Korupcja w lidze Quidditcha, jak tajfuny przejmują kontrolę, odkrycie tajemnicy starożytnych runów, Sirius Blake, złoczyńca czy ofiara. — Mogę pożyczyć? — zapytał Harry Lunę. Skinęła głową, wciąż dusząc się ze śmiechu. Harry otworzył magazyn i przebiegł wzrokiem spis treści. Dopiero teraz przypomniał sobie, że właśnie to czasopismo wręczył Kingsley panu Wesleyowi dla Syriusza. Tak, i musiał to być ten numer. Odnalazł właściwą stronę i rzucił się na artykuł z zapartym tchem. I tutaj była bardzo licha karykatura. Gdyby umieszczono ją gdzie indziej, Harry nie rozpoznałby Syriusza stojącego na stosie kości z wyciągniętą różdżką. Podtytuł głosił: czy Sirius Blake to naprawdę czarny charakter? Głośny morderca czy gwiazdor piosenki? Harry musiał przeczytać te zdania kilka razy, zanim się upewnił, że dobrze je zrozumiał. Od kiedy to Sirius stał się gwiazdorem piosenki? Od 14 lat Sirius Blake jest uznawany za zabójcę 12 niewinnych Mugoli i jednego czarodzieja. 2 lata temu po brawurowej ucieczce Blake'a z Azkabanu Ministerstwo Magii rozpoczęło za nim pościg z użyciem niespotykanych do tej pory sił i środków. Nie budziło w nikim najmniejszych wątpliwości, że Blake powinien być schwytany i oddany z powrotem w ręce dementorów. Ale czy naprawdę na to zasługuje? Nie jest to już takie oczywiste. Ujawnione ostatnio świadectwo każe wątpić w to, że Sirius Blake rzeczywiście popełnił zbrodnię, za którą go zesłano do Azkabanu. Doris Parkis zamieszkała w Little Norton przy Akasia Way 18. Twierdzi, że Blake'a w ogóle nie mogło być na miejscu zbrodni. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że Sirius Blake to fałszywe nazwisko, mówi pani Parkis. Człowiek, którego ludzie znają pod tym nazwiskiem, to w rzeczywistości Stubby Bardman, czołowy piosenkarz popularnego zespołu Hobo Gobliny, który 15 lat temu wycofał się ze sceny muzycznej, kiedy podczas koncertu w auli parafialnej w Little Norton został trafiony w ucho rzepą. Rozpoznałam go, gdy tylko ujrzałam jego zdjęcia w gazecie, a Stubby nie mógł popełnić owej zbrodni, bo tak się składa, że w tym samym dniu i o tej samej godzinie spożywał ze mną romantyczną kolację przy świecach. Napisałam już o tym do ministra magii i mam nadzieję, że wkrótce oficjalnie oczyści Stubbiego alias Syriusza ze wszystkich zarzutów. Harry skończył czytać, ale nadal wpatrywał się w stronę czasopisma. A może to dowcip, pomyślał, może ten magazyn często drukuje takie bzdury. Przerzucił kilka stron i znalazł artykuł o Knocie. Minister Korneliusz Knot zaprzeczył, by zamierzał przejąć bank Gringota, gdy 5 lat temu został ministrem magii. Twierdzi, że zawsze zależało mu tylko na przyjaznej współpracy ze strażnikami naszych zasobów złota. Ale czy tak jest naprawdę? Źródła zbliżone do ministra ujawniły niedawno, że największą ambicją Knota jest przejęcie kontroli nad złotem przechowywanym przez gobliny i że nie zawaha się użyć siły, jeżeli zajdzie taka konieczność. I nie zrobi tego po raz pierwszy w swojej karierze, twierdzi nasze źródło z ministerstwa. Wiecie, jak Korneliusza Knota nazywają przyjaciele? Korneliusz Goblinożerca. Gdybyście posłuchali, co on mówi, kiedy myśli, że nikt go nie słyszy, co on robi z tymi goblinami, kazał je dusić, zrzucać z dachów budynków, truć, robić z nich pasztety. Harry przestał czytać.
Knot mógł mieć wiele wad, ale trudno było sobie wyobrazić, że każe sobie przyrządzić pasztet z goblina. Przerzucił resztę magazynu, zatrzymując się co kilka stron. Przeczytał więc, że tajfuny z Tadshil zdobyły mistrzostwo Ligi Quidditcha, posługując się szantażem, nielegalnymi manipulacjami przy miotłach, a nawet torturami. Że pewien czarodziej doleciał do księżyca na zmiataczu szóstce i na dowód przywiózł stamtąd worek księżycowych żab. Że w końcu odkryto tajemnicę starożytnych run. Ten ostatni artykuł pozwolił mu wreszcie zrozumieć, dlaczego Luna Lovegood czytała żonglera, trzymając go do góry nogami. Według autora artykułu, jeżeli odwróci się runy do góry nogami, można odczytać zaklęcie zamieniające uszy przeciwnika w kumkwaty. W porównaniu z tymi wszystkimi rewelacjami żonglera, domniemanie, że Syriusz jest w rzeczywistości byłym solistą hobogoblinów, wyglądało na całkiem sensowne. Jest tam coś ciekawego? Zapytał Ron, kiedy Harry zamknął magazyn. Och, daj spokój, prychnęła z pogardą Hermiona, zanim Harry zdążył odpowiedzieć. Każdy wie, że żongler to same bzdety. Bardzo przepraszam, powiedziała Luna głosem, który nie brzmiał już marzycielsko. Mój ojciec jest jego redaktorem naczelnym. Zaczęła się jąkać Hermiona. No, wiecie, czasem mają interesujące, to znaczy pismo jest całkiem, proszę mi je oddać, zażądała Luna lodowatym tonem, wychyliła się i wyrwała Haremu magazyn, po czym szybko odnalazła stronę 57, odwróciła pismo do góry nogami i ukryła się za nim. W tym samym momencie drzwi przedziału otworzyły się po raz trzeci. Harry spodziewał się tego od dawna, ale to wcale nie sprawiło, że widok drakona Malfoya z kpiącym uśmieszkiem na twarzy w asyście jego goryli Crabbe'a i Goyle'a stał się bardziej znośny. Czego? Warknął, zanim Malfoy zdążył otworzyć usta. Zachowuj się, Potter, bo będę cię musiał ukarać, wycedził Malfoy, który miał identyczne, gładkie, jasne włosy i spiczasty podbródek jak jego ojciec. Tak się składa, że to ja, w przeciwieństwie do ciebie, zostałem prefektem, a to oznacza, że to ja, a nie ty, mogę wymierzać kary. Aha, tylko że to ty, w przeciwieństwie do mnie, jesteś gnojkiem, więc spadaj i zostaw nas w spokoju. Ron, Hermiona, Ginny i Neville ryknęli śmiechem. Malfoy wykrzywił pogardliwie wargi. Powiedz mi, Potter, jakie to uczucie być gorszym od Wesleya? Zamknij się, Malfoy, rzuciła ostro Hermiona. Widzę, że dotknąłem czułego miejsca, zadrwił Malfoy. W każdym razie, Potter, uważaj na siebie, bo ja zawsze wywęszę. Czy się nie wychylasz? Zjeżdżaj! Krzyknęła Hermiona, wstając. Malfoy zachichotał, obdarzył Harego jeszcze jednym złośliwym spojrzeniem i odszedł, a za nim ruszyli ciężkimi krokami Crabbe i Goyle. Hermiona zatrzasnęła za nimi drzwi i spojrzała na Harego, który od razu zrozumiał, że i ona zwróciła uwagę na to, co powiedział Malfoy, i tak jak on, bardzo się tym przejęła. Kopsnij mi jeszcze jedną żabę, co? Poprosił Ron, który najwidoczniej nic nie zauważył. Harry nie mógł swobodnie rozmawiać w obecności Neville'a i Luny. Wymienił z Hermioną jeszcze jedno zaniepokojone spojrzenie i zaczął się gapić w okno. Przedtem uważał, że wyprawa Syriusza na dworzec była świetną zabawą, ale teraz nagle pomyślał, że tak naprawdę była przejawem niefrasobliwości, jeśli nie głupoty. Hermiona miała rację. Syriusz nie powinien go odprowadzać. A jeśli pan Malfoy zauważył czarnego psa i powiedział o tym drakonowi, albo co gorzej, wydedukował, że Wesleyowie, Lupin, Tonks i Moody wiedzą, gdzie ukrywa się Syriusz? Czy to możliwe, że Malfoy użył słowa wywęszę zupełnie przypadkowo? Pędzili dalej i dalej na północ, a pogoda wciąż była w kratkę. Najpierw deszcz siekł w szyby, potem pojawiło się blade słońce, ale nie na długo, bo wnet zginęło za chmurami. Kiedy zapadła ciemność i w wagonach zapaliło się światło, Luna zwinęła żonglera w trąbkę, włożyła ją pieczołowicie do torby i zaczęła się przypatrywać po kolei każdemu w przedziale. Harry siedział z czołem przyciśniętym do szyby, próbując uchwycić spojrzeniem zarys wierzch Hogwartu, ale noc była bezksiężycowa, a szyba okna brudna od deszczu. Lepiej się już może przebierzmy, zaproponowała w końcu Hermiona. Wreszcie pociąg zaczął zwalniać. Na korytarzu i w przedziałach zrobiło się zwykłe pod koniec podróży zamieszanie, gdy wszyscy ściągali kufry i klatki ze zwierzątkami. Ron i Hermiona przypomnieli sobie o swoich obowiązkach i wyszli, pozostawiając Haremu i Ginny opiekę nad Krzywołapem i Świstoświnką. — Mogę nieść tę sowę, jeśli chcesz — powiedziała Luna do Harego, sięgając po klatkę ze Świstoświnką, gdy Neil schował troskliwie Teodorę do wewnętrznej kieszeni. Och, nie, dzięki, wyjąkał Harry, obejmując klatkę z Hedwigą. Wyszli z przedziału i dołączyli do zgromadzonego na korytarzu tłumu, powoli przesuwającego się w stronę drzwi, czując na twarzach pierwsze ukłucie chłodnego nocnego powietrza. Zapachniało sosnami, którymi była obrośnięta ścieżka wiodąca nad jezioro. Harry wyszedł na peron i rozejrzał się, nasłuchując znajomego zawołania.
Pierwszoroczni, do mnie, pierwszoroczni!
Ale zamiast tego usłyszał zupełnie inny głos, kobiecy i dziarski, który wołał: uczniowie pierwszej klasy, proszę ustawić się tutaj. Wszyscy uczniowie pierwszej klasy, do mnie! W świetle rozkołysanej latarni Harry zobaczył wysunięty podbródek i krótko ostrzyżone włosy profesor Grable Plank, czarownicy, która w zeszłym roku zastępowała przez jakiś czas Hagrida podczas lekcji opieki nad magicznymi stworzeniami. — A gdzie jest Hagrid? — zdziwił się na głos. — Nie wiem — odpowiedziała Ginny, ale lepiej ruszmy się stąd, bo blokujemy drzwi. — O, oczywiście. Ale kiedy ruszyli peronem w kierunku wyjścia, tłum szybko ich rozdzielił. Harry wytężał oczy, wciąż wypatrując w ciemności Hagrida. Przecież on musi tu gdzieś być, powtarzał sobie w myślach. Tak liczyłem na to, że go zobaczę. Tak na to czekałem przez całe lato. Ale Hagrida nigdzie nie było. Może nie mógł przyjść, pocieszał się Harry, tłocząc się razem z innymi w wąskim przejściu na drogę. Pewnie się przeziębił albo coś mu wypadło. Poszukał wzrokiem Rona i Hermiony, chcąc się dowiedzieć, co oni myślą na temat niespodziewanego powrotu profesor Grable Plank, ale żadnego z nich nie dostrzegł w pobliżu, więc ruszył za innymi ciemną, rozmokłą drogą prowadzącą ze stacji Hogsmeade.